wieczór z kulturą.
Za 25 minut będzie godzina 7, druga część Dobrego Wieczoru z Kulturą, tym razem poświęcona literaturze. Jutro w Gdańsku zacznie się Święto Literatury, konkretnie literatury w przekładzie. Instytut Kultury Miejskiej zaprasza na gdańskie spotkania literackie odnalezione w tłumaczeniu. I tym razem bohaterkami będą kobiety, a nawet konkretnie modernistki. Mamy więc tu odwołanie do przełomu XIX i XX wieku, który dał początek nurtowi doceniającemu wartość twórczej swobody i autentyczności. Protagonistkami były powieściopisarki, poetki, tłumaczki, filozofki, sufrażystki, rewolucjonistki. Siódmą szalenie kobiecą edycję festiwalu odnalezione w tłumaczeniu przygotowały kobiety, kobiecy zespół kuratorski i dwie z czterech kuratorek goszczą nas w studiu. Pani Magda Heidel.
Dzień dobry, dobry wieczór.
I Urszula Kropiwiec.
Dzień dobry.
Brakuje Aleksandry Szymańskiej i Justyny Czachowskiej, dodam, żeby była świadomość całego zespołu kuratorskiego tego festiwalu. Dlaczego taki temat modernistki?
No, trzeba przyznać, że nad tym tematem myślałyśmy dobrych parę lat. Przyszedł nam do głowy
Magda Heidel
4 lata temu, kiedy zbliżała się rocznica stulecia wydarzeń powieści Virginia Woolf pod tytułem Pani Dalloway. Pani Dalloway to jest powieść, która odbywa się jednego dnia w Londynie i to jest, wiemy, dzień, środa, w środku czerwca, można dokładnie powiedzieć, który to był dzień miesiąca w 1923 roku. No i rzeczywiście 14 czerwca 2023 roku była premiera mojego przekładu tej powieści. Kiedy nad nią pracowałam, przyszło mi do głowy, że to jest wielki temat. Kobiety, pisarki, twórczynie, odważne w życiu, odważne w sztuce, jak pani powiedziała, rewolucjonistki na wielu polach. Kobiety, którym bardzo wiele zawdzięczamy. My, żyjące dziś po 100 latach kobiety, które nadal wprawdzie musimy się starać o swoje prawa i pilnować ich bardzo, ale jednak jesteśmy w zupełnie innym miejscu rzeczywistości niż były one. Dzięki ich dzielności, dzięki ich talentom, dzięki ich przebojowości, dzięki im wielkiej determinacji jesteśmy tu, gdzie jesteśmy i mamy ten wspaniały dorobek 100 lat modernistycznej literatury pisanej przez kobiety. Także tym jednym bardzo długim, niemal w stylu Virginia Woolf zdaniem staram się uzasadnić coś, czego właściwie chyba uzasadniać bardzo nie trzeba. To jest cudowna literatura, to jest wspaniałe pisarstwo, wciąż rezonujące, nie tracące wartości, nie tracące energii.
No właśnie, to było moje kolejne pytanie. Czy ta literatura jest jeszcze aktualna, czy może coś powiedzieć współczesnemu czytelnikowi, czytelniczce?
Ależ oczywiście, dowodem na to chociażby właśnie powstające wciąż nowe przekłady dzieł przetłumaczonych ongiś, powtórne tłumaczenia albo całkiem nowe przekłady rzeczy wydawanych właśnie bez mała 100 lat temu. Więc tak jak najbardziej zainteresowanie i czytelnicy wśród tłumaczy i wydawców, ale i wśród czytelników nadal jest potencjał.
Mało tego, 100 lat to brzmi bardzo tak dumnie, prawda? Wydaje się, że to, co było 100 lat temu, no to już naprawdę nikt tego nie pamięta, nie ma wśród nas świadków tego czasu. Więc otóż są. I te powieści, te utwory, z którymi dziś możemy się spotykać dzięki nowym przekładom, dzięki znakomitym, dawnym przekładom, one nam mówią bardzo wiele o nas samych. Mnie się wydaje wręcz jakieś takie nie na miejscu pytanie, czy to wciąż może poruszać. Nie mówię tego dlatego, że pani zadała to pytanie, tylko raczej dlatego, że ja pracując z tymi tekstami, czytając je, ale też tłumacząc, pisząc o nich, cały czas mam głębokie przekonanie, że to jest o mnie. Że to jest literatura, która mówi o podmiocie nowoczesnym, o kimś, kto mieszka w wielkim mieście, o kimś, kto mierzy się z nowym, skomplikowanym tempem życia, o kimś, kto żyje w świecie po traumie. Mówimy tutaj o latach 20., prawda, czyli po traumie I wojny światowej. My mamy za sobą kolejne historyczne wstrząsy, które budują naszą świadomość tego, kim jesteśmy, prawda, kim jest człowiek, kim jest kobieta. Ale to wszystko jest już i u Woolf, i u Joyce'a, i wcześniej trochę może u Konrada, ale również u pisarek i pisarzy z innych tradycji. To pisarstwo zaczyna się w okolicach właśnie roku 1925, kobiece pisarstwo. I w kolejnych dekadach wspaniałe kobiety podejmują to wyzwanie, jakim jest tworzenie pisanie nowym głosem, właśnie po to, żeby opowiedzieć o tym, co to znaczy dziś być człowiekiem.
Pani poprowadzi wykład mistrzowski, pierwszy, jako osoba, która no, ma nadać ton chyba tym spotkaniom, no bo tak zazwyczaj jest, że ten pierwszy wykład ma tak pociągnąć temat.
To zobaczymy, jak się uda.
O kim, o czym będzie pani mówiła?
Wolałabym za dużo nie zdradzić. Wymyśliłam tytuł 100 lat pani Brown. I bardzo mnie rozbawiło, jak przeczytałam w jakimś tam tekście informacyjnym, że Magda Heidel powie o znaczeniu pani Brown dla literatury modernistycznej. Bardzo mnie to rozbawiło, no bo kim jest pani Brown? Nikt nie wie, prawda? Nikt nie wie, kim jest pani Brown. I na tym też polega nowość, czy taki rewolucyjny moment w literaturze modernistycznej. Virginia Woolf tworzy postać pani Brown, przypadkowo spotkanej kobiety, i powiada, analizując sposoby opisania tego, kim jest pani Brown i jak o niej można powiedzieć, powiada: literatura będzie przekonująca, literatura zostanie z nami, literatura będzie dla nas ważna, będzie mówić nowym głosem, jeśli nigdy, przenigdy nie porzucimy pani Brown. Czytam to, można czytać na różne sposoby, będę o tym trochę mówiła, ale czytam to również w takim kluczu humanistycznym. To jest właśnie rodzaj pisarstwa, które przy całej swojej eksperymentalnej mocy, przy całym pomyśle na to, żeby napisać świat na nowo, jest bardzo blisko człowieka. Nie chcę mówić o systemach ideologicznych, nie chcę pokazywać przykładów pewnych procesów, nie chcę uogólniać, nie. Chcę zobaczyć coś bardzo konkretnego, konkretnego człowieka, konkretną, ubogą, siedzącą w rogu wagonu kolejowego panią Brown.
Pani Magda Heidel, która przed chwilą właśnie mówiła, to tłumaczka z języka angielskiego. Pani Urszula Gropiwiec to tłumaczka z języka hiszpańskiego i francuskiego. I chciałabym panią zadać pytanie o coś, co teraz w mediach jest bardzo modne, czyli mamy ministry, mamy prezydentki. Czy takie feminatywy wchodzą także do przekładów? Czy to jest gdzieś jakiś problem, czy w ogóle to nie jest żaden problem? Bo dla wielu osób to jest problem, żeby mówić w taki sposób.
Myślę, że tak, oczywiście one wchodzą do przekładów. Ja ostatnio tłumaczyłam chociażby feministyczny esej z francuskiego na polski i feminatywy były w nim absolutnie obowiązkowe. To jest tylko kwestia podejścia, nastawienia i praktyki. I oczywiście można ich używać, można je stosować. Wydaje mi się, tylko i wyłącznie z korzyścią dla treści. Jest to być może większe wyzwanie w tekstach literackich. Należałoby... chyba trzeba na to patrzeć w kontekście każdego osobno, każdego tekstu utworu literackiego i utworu tak rozwiązywać jak każdy inny problem przekładowy właśnie. Podchodząc do tego od strony właśnie stylu literackiego. Ale tak, one są obecne, stają się coraz bardziej obecne w naszym życiu codziennym i na pewno są i będą coraz bardziej obecne w literaturze i w naszych praktykach przekładowych. W programie festiwalu zaplanowaliśmy właśnie jedna z debat, którą zaplanowaliśmy, nosi taki tytuł Rodzaj żeński w przekładzie. Nie będzie wprawdzie głównym tematem tej rozmowy, nie będą feminatywy, ale też będą to wszelkie zagadnienia związane z rodzajem, konkretnie rodzajem żeńskim, z jakimi może się spotkać tłumacz czy tłumaczka.
Tak przypomniałam sobie a propos właśnie czasów sprzed 100 laty, że na początku, kiedy w Polsce pojawił się zawód parlamentarzystki, czyli kobiety zostały wybrane dzięki tym sufrażystkom i innym paniom, które wywalczyły nam prawa wyborcze, to zastanawiano się, jak nazwać taką osobę. I jednym z nazw była posełka. Więc tak sobie myślę, że w momencie, kiedy ktoś tłumaczy takie słowo, które w zasadzie nie weszło do języka polskiego, ono no, gdzieś jest takim słowem zapomnianym, ale w momencie, kiedy przed paniami stoi takie wyzwanie, tłumaczenie tekstu sprzed 100 lat i nagle się pojawi posełka, to jak to przetłumaczyć, żeby oddać tego ducha?
To jest dobry przykład na to, jak takie zjawiska, jak wprowadzanie nowej kategorii do gramatyki, jak jest niestabilne i jak jest dynamiczne. Tak, posełka nie weszła, jakoś to słowo się nie utarło. Posłanka, owszem, i nikogo, nawet najtwardszych konserwatystów językowych nie razi. My mamy taki przywilej, że żyjemy w momencie, w którym polszczyzna przechodzi pewną tektoniczną zmianę, związaną właśnie z tym, że zaczynamy zwracać uwagę na coś, czego przedtem nie widziano, nie dostrzegano w ogóle jako zagadnienia. Tak? Czyli mamy nową świadomość rzeczywistości, w związku z tym język na to reaguje. Reaguje na razie bardzo różnorodnie. Mamy liczne sposoby zarówno oddawania rodzaju żeńskiego przez feminatywa różnie skonstruowane, jak i na przykład zagadnienie języka inkluzywnego, prawda? Języka, który chce znaleźć formy, które by przekroczyły dualizm płciowy. Bardzo ciekawe zjawisko, prawda? I ono jest zarówno w języku potocznym, jak i w języku literackim wyzwaniem. Ale chciałabym jeszcze jednej rzeczy powiedzieć, skoro mówimy o tym, tej debacie o rodzaju żeńskim w przekładzie, no to rodzaj żeński w przekładzie to jest przede wszystkim tłumaczka. Warto zwrócić uwagę, że mówimy nie tylko o pisarkach, autorkach, modernistkach, ale mówimy również o wspaniałej rzeszy tłumaczek, które od dziesiątek lat, przez całe to stulecie z całą pewnością, pracują nad tym, żebyśmy mogli czytać literaturę całego świata po polsku albo w jakimkolwiek innym języku. Więc zdaje mi się, że to jest też ciekawe zagadnienie, w jaki sposób zaznaczyć, w jaki sposób pokazać, nie wiem, docenić obecność genderu czy płci osoby tłumaczącej w samym tekście. Są takie teorie przekładu, które zwracają uwagę na to, że należy pokazywać kobiecość w tekście, pokazywać tekstu kobiecość przez to, że daje się pewne miejsce dla tej kobiecości w gramatyce. To są wszystko niezwykle ciekawe rzeczy, trudne i tak jak powiedziała Urszula, bardzo indywidualne i przypisane do konkretnych utworów i konkretnych twórców i twórczyń.
I też myślę, że zawsze podziwiam to w tłumaczach i tłumaczkach, że starają się zbliżyć także do tego autora i odgadnąć, co ten autor tak naprawdę też pod danym słowem myślał. Więc być może tłumaczenie też musi się odnosić do pewnej biografii tego autora i zaznaczenia, w jaki on miał... jakie miał stanowisko wobec pewnego zjawiska, więc być może to też trzeba by było poszukać.
No na pewno ten tłumacz czy tłumaczka ma niezwykle intymny kontakt z autorem poprzez jego tekst i pewnie nie tylko poprzez jego tekst, to jest jasne. Wydaje mnie osobiście zawsze wydawało się dosyć ciekawe, chociaż nie wszyscy tłumacze, wybitni nawet, czy tłumaczki podzielają tą moją opinię, że istnieje jakieś napięcie pomiędzy płcią tłumaczki, a płcią autora, autorki.
Ja osobiście
tego doświadczyłam w mojej praktyce przekładowej. Bardzo jestem ciekawa, co powiedzą uczestnicy tego panelu i czy w ogóle ten temat wypłynie w ich rozmowie, czy okaże się istotny.
Sparing przekładowy, co to będzie za wydarzenie? Bo bardzo brzmi ciekawie.
No to jest nasz sztandarowy numer.
Punkt programu.
Co 2 lata zawsze odbywają się sparingi. Wypróbowaliśmy tę formułę już kilkukrotnie i ona zawsze się sprawdzała. To jest po prostu sparing, czyli potyczka dwojga tłumaczy, tłumaczek, z których każdy przetłumaczył ten sam tekst. Przetłumaczył. Tym razem będą to dwie tłumaczki tłumaczące z francuskiego na polski i którzy to uczestnicy sparingu przed widownią wytłumaczą się ze swoich wyborów przekładowych, opowiedzą o tych różnicach, które się okażą, a zawsze się okazują oczywiście, pomiędzy ich tekstami. Tym razem zaprosiliśmy do poprowadzenia tego spotkania wybitną tłumaczkę, również wydawczynię i pisarkę Renatę Lis, więc ona na pewno też doda bardzo ciekawą perspektywę do tej potyczki. Oczywiście sparing również jest okazją do tego, żeby pokazać widzom, czytelnikom warsztat tłumaczy, bo oni opowiadając o tym, dlaczego tak, a nie inaczej, kiedy, skąd się wzięła taka, a nie inna decyzja, w zasadzie demonstrują swój przekładowy warsztat i to jest fascynujące.
Mało tego, zawsze okazuje się, że te przekłady są zupełnie inne. To jest na ogół krótki tekst prozatorski. Wydawałoby się, że jest ograniczona liczba rozwiązań i że właściwie słucha się pierwszego, to człowiek sobie myśli, no znakomicie to jest zrobione, słucha się drugiego i myśli, no znakomicie to jest zrobione. I te uzasadnienia dodają jeszcze znakomitości, bo tam nie ma przypadkowych rozwiązań, każde jest przemyślane. I widać, jak bardzo ręka, wrażliwość, umysłowość tłumacza odbija się w tekście. Nie w takim sensie, że ktoś tam fałszuje, bo chce siebie pokazać. Nie, nie, nie. Jak bardzo czytanie przekłada się w przekładzie, na wartości znaczeniowe.
Festiwal, czy też spotkania literackie, to także nagroda. Nagroda za twórczość translatorską imienia Boja Żeleńskiego. Kto wśród nominowanych w tym roku się znalazł i ma szansę na to, żeby w piątek otrzymać nagrodę?
Nagroda jest przyznawana w dwóch kategoriach. Za książkę wydaną w ostatnich dwóch latach oraz za całokształt. Pani pyta o nominowanych.
Tak, o tych nominowanych, bo jeszcze oczywiście chcę porozmawiać tak. o
laureacie.
O laureacie. Tego nazwiska już jest znane.
No więc właśnie, więc kto ma szansę dostać nagrodę za ostatnie dwa lata, zaraz powiem, a dowiemy się tego w piątek wieczorem w czasie uroczystej gali w Teatrze Wybrzeże. No i właśnie rozmawiałyśmy przed wejściem do studia, jak bardzo ciekawe jest w tym roku rozdanie tej, jak się brzydko mówi, krótkiej listy, czyli finalistów nagrody. Mamy Marcina Gaczkowskiego, który jest tłumaczem literatury ukraińskiej, Agnieszkę Kowaluk z językiem niemieckim.
Która wspaniale podczas ostatniej edycji brała udział w sparingu właśnie tłumacząc tekst Elfrida Jelinek, za której przekład jest nominowana.
Właśnie, to podwójna przyjemność.
Proszę do mikrofonu.
Podwójna przyjemność mieć Agnieszkę Kowaluk znów na festiwalu. Kolejny nominowany to Mateusz Kwaterko, tłumacz z języka francuskiego. Dalej, i tu już zaczyna się właściwie pula romanistów, romanistyczna. Bardzo znany tłumacz Filip Łobodziński z języka hiszpańskiego, tłumaczący w tym roku jest też w tej stawce. Katarzyna Okrasko i Agata Ostrowska, które są nominowane wspólnie również z literatury hiszpańskiej, czy z literaturą hiszpańską. Potem mamy Katarzynę Skórską, która jest nominowana za przekład książki włoskiej. I na koniec, ale nie na ostatku, Tomasz Swoboda, gdańszczanin, tak. Znów z książką napisaną oryginalnie po francusku. Więc bez angielszczyzny.
Właśnie
bez słowiańszczyzna reprezentowana tylko językiem ukraińskim. Nie ma Dalekiego Wschodu. Tak przeglądam nasze tematy festiwalowe, prawda?
Tak. Oprócz ukraińskiego same duże języki.
Tak, właśnie. Tak.
No bez angielskiego.
Bardzo ciekawa stawka. Niezwykle ciekawa stawka.
I laureat nagrody za całokształt to także język hiszpański.
Tak. Carlos Marodan Casas. Wybitna postać. Niezwykle barwna. No niezwykle zasłużony tłumacz z hiszpańskiego. Od lat zresztą aktywny, od lat 70., uchodzący również za jednego ze współtwórców tak zwanego boomu latynoamerykańskiego na rynku polskim, który był zjawiskiem wyjątkowym w skali światowej. Literatura latynoamerykańska, jej pozycja w Polsce w latach 60., 70., aż do końca lat 80. była wyjątkowa. Nigdzie na świecie, nawet w Hiszpanii, trzeba to powiedzieć, nie miała tak wielu czytelników.
Być może dzięki niemu właśnie.
Często się mówi, że była to zasługa wybitnych tłumaczy, do którego to grona Carlos Marodán Casas niewątpliwie należał, bo on rzeczywiście przełożył na polski
Marqueza.
Głównie uchodzi za tłumacza właśnie Gabriela García Márqueza, chociaż nie jest tłumaczem 100 lat samotności. Mario Vargas Llosa, chociaż też nie jest tłumaczem jego największych powieści. Dopiero w późniejszym okresie wziął się za pisarzy, za swoich rodaków, za pisarzy hiszpańskich, Javiera Mariasa, czy też kogo on jeszcze tłumaczył? Carlosa Ruisa Safona, rzecz właśnie jasna, i bardzo wiele książek wspólnie z Katarzyną Okrasko, bo też taką praktykę stosował i stosuje do dzisiaj Carlos Marodán, że tłumaczy niekiedy w tandemie.
I z paniami będzie można spotkać się razem z tym laureatem na kawie z laureatem w sobotę o godzinie 10 w Instytucie Kultury.
Serdecznie zapraszamy, bo my się obie bardzo cieszymy na tę rozmowę. Te rozmowy z laureatami nagrody za całokształt twórczości zawsze są dużym wyzwaniem i wielką przyjemnością. I tym razem myślę, że raczej będzie nacisk na przyjemność.
Zdecydowanie.
Cudowny tak. Opowiadacz, cudowny gawędziarz. Tak. Zapraszamy bardzo serdecznie w sobotę na 10.
Bardzo dziękuję. Gościniami naszymi były Magda Heidel i Urszula Kropiwiec, czyli dwie z czterech kuratorek festiwalu Odnalezione w tłumaczeniu, który jutro rozpoczyna się w Gdańsku, potrwa 3 dni. Radzę wszystkim zainteresować się, co będzie działo się w Instytucie Kultury Miejskiej. Bardzo dziękuję paniom za wizytę.
Dziękujemy. Zapraszamy.
Marzena Bakowska, do usłyszenia.
Dobry wieczór z kulturą.